Tu Polskie Radio, Chicago i Nowy Jork.
Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Co w głowie, to na języku. Politycznie, niepoprawnie, zawsze prawdziwie. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Codziennie po pierwszej.
Tak jest, panowie. Witam was. Mateusz Malec z tej strony. Z kim jestem w studio?
Mam się pierwszy przedstawić. Cześć. Artur Jakubik. Witam was.
Piotr Łukasik.
Piotr Łukasik. Weź, Piotr, proszę przejść na następny mikrofon. Dzisiaj, proszę państwa, musimy sprawdzić wszystko po kolei. Artur się mnie zapytał, no, o czym będziemy rozmawiać. Ja powiedziałem mu tak w przejściu, że... Improwizacja polega na tym, że bierze się temat i rozmawiamy na ten temat. Dzisiaj pomyślałam, no pierw, naprawdę, wy znacie mnie ciut więcej niż słuchacze. Chciałem bardzo rozmawiać o portfelu, który mi się jednak pojawił, ale jednak pomyślałem sobie, żeby porozmawiać o streamingach internetowych, ponieważ my wszyscy mamy swoje ulubione, my wszyscy mamy swoje, te, które nie lubimy, ale na pewno ich mamy więcej niż jeden. Zacznijmy od tego, panowie. Artur. Jaki masz ulubiony streaming u siebie?
Zależy, o jakim streamingu mówimy tutaj, bo możemy mówić o tych takich mainstreamowych, czyli tych, które są dostępne od ręki, na przykład w telewizorze. No, tu mamy takie dwa chyba, dwóch kandydatów. To jest Netflix i Amazon Prime.
Oczywiście. No właśnie. No i tutaj, przede mną jest lista najbardziej, najczęściej używanych właśnie streamingów. Serwisów streamingowych i to jest tak, jak mówisz. Numer jeden to jest Netflix, numer dwa to jest Amazon Plus, przepraszam, Amazon Prime.
Zobaczymy, jak długo.
Zobaczymy, jak długo, dokładnie. Potem jest Hulu, Disney Plus, Paramount i to. Ale mi bardziej ciekawi, wiesz, jestem bardziej ciekaw takich streamingów, o których nic nie wiem. Na przykład na tej liście jest Twitch. Ja kojarzę Twitch, może... Piotrek, wiesz ciut więcej na ten temat z grami, z video games.
Czy to jest serwis służący do streamowania swojej aktualnej rozgrywki?
No tak. Grasz, powiedzmy, w jaką grę lubisz grać?
Ja akurat lubię grać, mam taką jedną grę, w którą gram namiętnie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tytuł.
No ja znam ten tytuł, bo często rozmawiasz na ten temat i widzę, że lubisz, no, ale to nie jest gra, którą ty na przykład lubisz grać, tylko naprawdę wkręciłeś się w temat i w tą historyjkę, te cały, wiesz...
Dokładnie, powiedz o tym, no, co widzimy codziennie na ekranie.
Powiedz nam to, co ty widzisz, co my może nie widzimy.
O. Mogę powiedzieć, no, jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie, wygląda na to, że nie mam wyjścia, no to jest dumna polska gra polskiej produkcji, polskiego studia CDPR Projekt, jest to oczywiście Wiedźmin.
O, The Witcher! Oj, okej. Okay. Czyli autor, no to zapewniam was, że nic nie wiem na ten temat, ale przypuszczam, że jest wiele tonów książek na ten temat, że to nie jest, to jest, jak się autor nazywa?
Andrzej Sapkowski.
No proszę.
No, ten pan. No.
Czyli ta gra, która jest bardzo popularna tutaj, amerykańska, światowa gra w ogóle, jest... Autor jest Polak.
Jest Polakiem. Książki zostały napisane na przestrzeni lat 90. Nie wiem, kiedy została napisana pierwsza książka. Wiem, że kiedy zaczął pisać książki Andrzej Sapkowski, nie planował, że kiedykolwiek one zamienią się w grę. Na pewno nie planował, że kiedykolwiek zostaną poddane ekranizacji, która moim zdaniem nie do końca jest udana na platformie Netflix. W zasadzie powiedziałbym, że w ogóle nie jest udana, gdybyś mi pozwolił.
Pozwolę, pozwolimy, tak.
Tak. Natomiast książki na początku były zestawem opowiadań, dwa tomy opowiadań luźno połączonych, które gdzieś tam bardzo trafiały na podatny rynek czytelników w latach 90., ponieważ historie opisane w opowiadaniach i w tomach sagi odzwierciedlały ten czas przemian i czas burzliwych lat 90. w Polsce.
Aha.
I I ciekawym trafem znalazły bardzo podatny grunt 20 lat później w formie trzeciej części gry komputerowej Wiedźmin.
Czyli Piotrek, chcesz mi powiedzieć, że od lat 90. interesuje się temat i klimat Wiedźmina, jak dobrze powiedziałem?
Wiedźmin.
Chyba tak,
czyli
można tak powiedzieć.
Książki zaliczyłeś już wtedy, zanim w ogóle jakiekolwiek gry, jakiekolwiek show na Netflixie pojawił się?
Absolutnie, wtedy chyba w wieku 15-16 lat marzyłem sobie i szczerze mówiąc, myślałem o tym, jakby to było, gdyby świat usłyszał, gdyby świat miał szansę zapoznać się z tymi historiami, zapoznać się z historiami bazowanymi też na słowiańskiej mitologii, na słowiańskiej wrażliwości, na słowiańskim światopoglądzie. Nie sądziłem, że to będzie możliwe, dlatego bardzo ogromnie się cieszę, że...
Nie sądziłem, że w ogóle tak powiesz na ten temat, bo naprawdę, wiesz, rozmawiam z Piotrkiem często na temat właśnie tej gry, tych książek. Raz nawet zapytałem się chyba ciebie, co ty myślisz o tym, o programie The Witcher na Netflixie, ale skoro wiem, że czytałeś książki, jesteś zaawansowany bardzo w tej grze, teraz zastanawiam się, czy jednak ten program ci się mniej podobał. Ze względu na to, że ty już znasz książkę. To jest tak, jak gdybyś pierwszy raz obejrzał Lord of the Rings, a później przeczytał książkę. No to kompletnie coś innego.
Znam książkę, znam tak zwany materiał źródłowy. Natomiast dyskusję na temat ekranizacji na Netflixie mógłbym zakończyć na tym ze swojej strony chętnie, ponieważ twórcy zatrudnieni do pisania scenariuszy, no nie za bardzo przypadł im do gustu ten materiał źródłowy, więc potraktowali go bardziej jako kanwę, jako pewną taką podstawę. Dosyć luźno się do tego odnieśli. Wyszło to, co wyszło. Mamy szansę, mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się inne ekranizacje, bardziej wierne temu światu Sapkowskiego.
To teraz rozumiemy, że teraz to jest była książka, później gra, później show. Teraz Artur, z jakiego powodu Twitch się nagle pokazał na liście streamingów, na których się ogląda telewizję? Czy masz doświadczenie z Twitchem na przykład?
Z Twitchem akurat nie, ale z tego co słyszałem, to używa go wielu graczy do streamowania właśnie swoich gameplay tak zwanych, czyli przebiegu gry. I jest popularny wśród... jakby to powiedzieć, odbiorców internetowych.
Ale wiesz, to coś bardzo dziwnego spotkało mnie ostatnio, gdzie nagle zespoły mają swoje własne konta na Twitch. Ja nie wiem, bardzo bym chciał dowiedzieć się więcej na ten temat, ale widzę, że tutaj bardziej jest taki multimedia platform, bo na tej liście są typowe Stars, Showtime. Ostatni na tej liście streamingu television content jest Spotify. Ja tego nie mogę zrozumieć. Tego to w ogóle nie mógł zrozumieć. Ale jeżeli mamy rozmawiać o listach streamingowych, to jak ci pokażę 74 wiesz, punkty tutaj na liście międzynarodowej, to tam większość jest...
Czy jest tam gdzieś na liście miejsce na zalukaj.pl?
Czekaj, sprawdzę. Okay.
To jest international jeden z tych serwisów subscriber. Streamingowych, których przez jakiś czas się używało, bo my tutaj żyjąc za granicą, prawda, często tęsknimy za tymi polskimi produkcjami. I tak jak na przykład moja małżonka sobie lubi pooglądać polskie seriale, dla niej to było jedyne wyjście swego czasu, żeby mieć jednak z tym gdzieś tam kontakt i żeby można było z powrotem odnieść się do ojczystych produkcji.
No to jak się nazywał ten streaming?
Zalukaj.
Przepraszam, nie ma Zalukaj, ale jest Crunchyroll.
Crunchyroll.
Nie znacie Crunchyroll? I no, jak nie oglądacie anime, to nie będziecie wiedzieli, co to jest Crunchyroll. Ale muszę powiedzieć, że tutaj nie ma... czekaj. Może jest? Nie.
Dla tych może, co nas słuchają, to może kojarzą taki serwis, kiedyś był web.tv przez 2e.
No.
Tam mogliśmy oglądać streamowane programy polskie nawet, niektóre. Oczywiście to później zostało ukrócone, ale przez chwilę to działało dosyć prężnie. To z takich mniejszych streamingów, nie tych mainstreamowych.
To tutaj odnośnie właśnie tego, co mówisz. Na amerykańskiej liście numer 5 po Paramount Plus jest Sling. Sling TV, dużo ma właśnie takich programów, o których mówisz.
Gdzie się to przyjął Sling, tak.
Mhm. Ale to ma sens, że w Stanach to jest bardzo popularne. Tak bardzo popularne, że jest nad YouTube TV. Aczkolwiek YouTube TV, nie wiem, czy ktokolwiek ma YouTube TV, czy ktokolwiek nabrał się na to, żeby wziąć ten YouTube TV, ten subscribe i płacić za to bez... Ja nie znam ani jednej osoby.
Ciężko byłoby zliczyć ilość razy, kiedy klikałem nie.
No nie, no właśnie.
Nie przemawia to jakoś tak do mnie, a myślę, że do wielu też może nie przemawiać. YouTube niech zostanie YouTube'em. To koncepcja tego serwisu, myślę, że się sprawdziła i działa do dziś. Jest to wielka biblioteka, do której uzupełniają swoją treścią wielu ludzi, którzy dołączają teraz.
Mądrościami również.
Tak. Mm-hmm. Możemy tam znaleźć przekrój wszystkiego, mi się wydaje, ale wciąż stało się to takim standardem. To nie jest taki typowo streamingowy serwis YouTube, ale można go porównać, bo wydaje mi się, że z tego się wszystko zaczęło.
Dla mnie YouTube to jest jedna duża baza danych. Tam mogę wszystko, jako wiesz, produkuję muzę albo materiał do radia, to dźwięki, podkłady. Jednak tam wszystko jest. Nie powinienem to chyba mówić na antenie, ale... Nie, proszę państwa, to wszystko jest legalne. Wszystko jest legalne,
Tak
się nazywa się royalty free, to łatwo znaleźć. Ale naprawdę, jeżeli nie mam, na tyle nie jestem skupiony, żeby wytrzymać godzinę, 45 minut, godzinę lub cały film, to na YouTube zawsze mogę znaleźć coś, co trwa 3, 4, 5, 10.
Oczywiście, YouTube jest królem krótkich form i myślę, że tutaj bierze górę nad wszystkimi.
Numer jeden chyba serwis dla... nastolatków i młodszych. Moja na przykład nie odchodzi od YouTube. Mimo to, że ma Netflix, Paramount, HBO, to nie,
zastanawiam się, do której kategorii by się zaliczała tutaj na przykład moja mama, która też namiętnie wpadła w miłość z YouTube'em. Znajduje u nas też swoje tam kanały, które lubi oglądać i treści, myślę, że tam...
To bardzo zaawansowana mama masz. Moja mama jest dalej na kasetach.
Zdecydowanie, można znaleźć fajne treści. No, moi rodzice, których oczywiście bardzo pozdrawiam, znaleźli i znajdują bardzo fantastyczne programy czy kanały dotyczące zdrowego odżywiania, zdrowego sposobu spędzania czasu, więc zauważył taką ogromną inspirację i mogę powiedzieć, że ona naprawdę działa w ich przypadku doskonale.
No, słuchajcie, YouTube dał początek temu wszystkiemu. Patrzcie dzisiaj, jak wyglądają te wszystkie inne serwisy streamingowe. Myślę, że możemy znaleźć dużo podobieństw, z tym, że one jednak dealują, czy tam radzą sobie z troszeczkę większą formą i tymi pełnometrażowymi filmami. Wszystko się wzięło też tutaj z wypożyczalni filmowych. Wszyscy chyba znamy historię Netflixa, jak to się zaczęło.
A dla tych, którzy nie znają?
No to był serwis, który wypożyczał bodajże kasety, tak? A później były płyty i dosłownie...
Były kasety? Ja myślałem, że właśnie oni nie mogli...
Czy oni przeskoczyli ten etap z tego?
Tak.
Nie pamiętam dokładnie.
Na początku próbowali z kasetami, to było za bardzo kosztowne ze względu na wielkość i to wszystko. I jak zeszli tylko na DVD i później Blu-ray i takie rzeczy...
Jak? Płyty,
zaczęły im działać.
Płyty mieściły się w kopercie i można było je wysłać do domu. I był jakiś czas na oddanie, oczywiście tam potrącali za to odpowiednie tam pieniądze i tak urośli do momentu, kiedy CD poszły do lamusa i narodził się internet i prędkości internetu, które wzrosły, pozwoliły na to, że możemy dzisiaj oglądać bez żadnego nośnika nasze ulubione filmy i seriale.
Muszę wam coś powiedzieć. Wczoraj oglądam film pod tytułem Cable Guy. Okay?
I brzmi kuszą, co?
Jest z Jim Carrey, Cable Guy. No i teraz oni tam gdzieś pojechali i stoją na takiej talerzu, takim, wiesz, satelicie. I jeden mówi, niedługo, streaming będzie przez... od telefonu do komputera, do laptopa, do telewizji, do... personalnego, wtedy powiedział pager, bo to były lata 90, nie? Ja sobie tak pomyślałem, w tamtych czasach, żeby coś takiego powiedzieć, to musiało zabrzmieć tak dziwnie, tak nie z tej ziemi. No kto będzie miał połączony telefon z internetem i z tym tamtym? Wtedy to był kosmos.
Absolutnie.
A dzisiaj to jest w ogóle śmieszne, że on sprawdzał swój pager.
Ja bym wnioskował z tego, że trzeba uważać, co mówimy o naszej przyszłości i nasze wizje. Te przypadek mogą się stać prawdziwe za parę lat, bo tak się szybko wszystko rozwija, że to, co sobie wymyślimy, za chwilę może stać się rzeczywistością.
No, jak najbardziej absurdalne rzeczy Na pewno się, wiesz. No teraz mówimy o... Wczoraj rozmawialiśmy o metaversji, i tamto. No to za 10 lat to będzie po prostu nie z tej ziemi. Te wszystkie streamingi, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, one będą pewnie jeszcze na innym etapie. Tam, gdzie można być w tym filmie może.
No według Elona Muska już w zasadzie można mówić o jakiejś integracji ze sztuczną inteligencją. Dosyć ciekawa teza, że posiadanie smartfonu już jest formą podpięcia się do sztucznej inteligencji, mimo że nie jest to żaden interfejs wszczepiony w korę mózgu.
No tak, zawsze go mamy ze sobą.
I
niektórzy mają wszczepione w słuchawki cały dzień i wiesz, znaczy w sensie, tak w cudzysłowie
kto,
mówię.
Kto ma, ten ma.
Czyli Artur ma. Przepraszam, kontynuuj.
Słuchajcie, no.
A propos tego, aby uważać, czego sobie życzymy w przyszłości i streamingu i podpinania się do różnych urządzeń.
No dobra, poczekajcie. Pytanie. Muszę na to pytanie wstać, ponieważ zawsze mi jest lepiej, jak wstaję. Teraz. Pytanie jest takie. Nawet mimo to, skoro możemy, nie? Skoro mamy technologię, skoro możemy, mamy intelekt, umiejętność, technologię, wszystko. Czy powinniśmy? Bo ponieważ możemy, to nie znaczy, że zawsze powinniśmy. Czy powinniśmy integrować to wszystko tak? Żeby ten metavers nagle pojawił się w taki sposób, że my spędzamy więcej czasu tam niż w rzeczywistości. No i teraz co?
Piotrek, ja już coś mam.
Ten, kto ma pierwszy.
Słuchajcie, to mi się wydaje, że jednak analogowa wersja świata jest bardziej przyjemna i bardziej naturalna dla nas i myślę, że z tego też płynie wniosek zdrowsza. Mm-hmm. To, co widzimy, to jest prawdziwe i to jest na 100%, a to, co w tych okulusach, czy jak one się nazywają, te słuchawki wszystkie, na słuchawki, które nakładamy na oczy, tak? Słuchajcie, no nie wydaje mi się, że to na dłuższą metę może skutkować czymś dobrym, bo się będziemy przyzwyczajać, że to, co tam jest, to jest coś, z czym obcujemy, a tak naprawdę to jest wszystko troszeczkę kodu przeprocesowanego przez jakiś komputer i wyrzuconego na ekran lub te okulary, które mamy na oczach. To nigdy nie będzie to.
Dobra, Piotrek.
Czyli nie będzie brzmiało jak dźwięk cyfrowy, nie będzie brzmiał tak jak dźwięk na żywo, jak dźwięk koncertu,
dźwięk
z płyty winylowej.
No, tak. No dobrze, ale teraz właśnie Elon mówi nam, że być może to się już wydarzyło, to się już stało, że my teraz żyjemy.
Przesadzał.
No może przesadza, ale jest coś w tym. Skąd wiesz, że to nie jest rzeczywistość? Że to jest rzeczywistość?
Słuchajcie, no bo ostatnio brakło mi prądu, na przykład, gdy mieliśmy outage w okolicy i nagle rzeczywistość uderzyła dosłownie.
Piorun uderzył, to znaczy,
jak
że
piorun w drzewo.
No, zdarza się, no już teraz przetwarzamy ilość informacji, która jest dużo większa niż osoba, która żyła na początku XX wieku, więc w ciągu miesiąca prawdopodobnie nasze mózgi przetwarzają tyle informacji, co osoba, nie wiem, z początku XX wieku w ciągu 40 lat życia. To jest ciekawy postęp.
Ja też się zastanawiam nad taką jedną tezą. Ktoś kiedyś powiedział coś ciekawego, że serce u człowieka musi zabić ileś razy w ciągu życia, żeby tam przeżył to swoje życie. Wiadomo, że są jeszcze warunki poboczne, które wpływają na długość życia, tak? Ale czy to nie jest podobnie też z procesowaniem informacji w mózgu? Czy to nie jest jakaś określona tam ilość tych informacji, którą nasz mózg może sprocesować? Bo zauważcie, że jeżeli mamy intensywny dzień, siedzimy cały dzień przy komputerze, czy to oglądamy serwisy streamingowe, czy to gramy w gry, lub też po prostu szukamy jakichś informacji, albo pracujemy intensywnie nad czymś. Nie czujecie się zmęczeni na koniec dnia?
To zależy, jak zaangażowany jest ten program. Jak oglądam coś, co ledwo mnie interesuje, ale już jestem w połowie filmu, to trochę się męczę ostatnią godzinę. A jak mnie coś interesuje, tak naprawdę jestem w temacie, to nie, to trzymam się tego, jest okej. Okay. Ale dużo jest tego, nie...
Pomimo panowie, wszystko, wydaje mi się, że twórcy
dbają o to, żeby to było
zaawansowane.
Ile razy byłeś przed telewizorem wieczorem pod koniec dnia i szukasz dłużej niż znajdujesz to, co wiesz, szukasz, scrollujesz i nie może znaleźć. Ja mam po prostu reguły. Jak już mam 5 linijek i scrolluję 5 linijek, po 6 już wiem, że nic nie znajdę.
Daj ludziom wybór, nie będą wiedzieć, czego chcą.
Proszę Państwa, tu Polskie Radio Chicago i Nowy Jork. Muszę Was puścić, ponieważ wiem, że Artur ma dzisiaj premierę Fall Vision, a Piotr ma serwis informacyjny za pół godziny. No. Z tej strony Mateusz Malec, ja widzę się z Wami za 3 minuty, a żegnam Was.
Nie przemęczajmy się, Artur Jakubik.
Piotr Łukasik.